Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o ofiarach, o katach. O tym, że ofiary czekają na słowo wybaczcie, przepraszamy, ale tego słowa nie mogą się doczekać. A trauma czasami trwa aż do dziś, mimo że minęło wiele, wiele lat.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.
Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu, który nagrałam w 2016 roku, Duchy tamtych czasów. Pojechałam wówczas do jednej niewielkiej wsi, bo dowiedziałam się, że przeprowadzono tam taki pokazowy proces. Oczywiście niewinnego człowieka osądzono, sądzono na oczach całej wsi, tak żeby dać przykład wszystkim pozostałym, gdyby im tam w głowie zaświtało, żeby dawać opór władzy, nowej władzy. Mówimy oczywiście o latach krótko powojennych, także o latach 50. Proces przeprowadzono, winnego rzekomo, oczywiście niewinnego tak naprawdę, ukarano. Potem okazało się, że stało się tak, bo ktoś doniósł. Historia w moim odczuciu była na tyle ciekawa, że postanowiłam pojechać tam i zapytać, czy ktoś jeszcze coś pamięta, bo przecież moim zdaniem ludzie powinni o takich rzeczach pamiętać. I oto co uzyskałam, duchy tamtych czasów.
Bo jak nie, to dalej będzie ciężko. Jeszcze są przez pani Kamela, to nie? Coś wozy, pani Kamelo!
Ale są grudziące!
A mąż?
Na polu gdzieś jest.
Nie dobrze. A za ile przyjedzie?
Nie wiem.
A może już przyjechać? Pani zadzwoni, pani powie, że wywiad z radia tamtego.
O, mama mia, on to lubi pracę.
Pani zadzwoni po męża, jo!
Ten pan, który jest na polu, to,
to
jak
jest
on się ma do tej historii?
To jego ojciec był tutaj skazany na tam półtorej roku więzienia, pracował w kopalni. No i zna tą historię tutaj, troszeczkę słyszał po prostu, nie? Z przekazów ojca.
Sieją.
Ludzie się boją po tylu latach?
Nie, ja naprawdę nie wiem nic. Naprawdę,
i teść nic nie mówił? Nie? A pamięta pani swojego teścia? No, znała go pani?
Nie,
no bo jak człowiek takie coś przeżył w kopalni, skazany...
Temat, ale na ten temat nikt nic nie mówił, ja nie wiem.
Myśmy z księdzem Kamilem natknęliśmy na taką informację, która mówiła i podawała, że w Grucie w roku 50 odbył się proces członków organizacji i sympatyków, ludzi, którzy im pomagali. Walka o niezawisłość, niepodległość, wiarę i ojczyznę. Jednego z członków, Jermaksa Władysława, oraz dwóch ludzi, którzy pomagali organizacji. Jednym z nich był Jan Rolkowski, ojciec dowódcy oddziału Stanisława Rolkowskiego Lisa. I był jeszcze jeden oskarżony, to był pan Antoni Dębek, osoba, która pomagała organizacji, wspierała, ukrywała. Miał to być proces pokazowy dla społeczeństwa, ponieważ oddział Lisa dokonał w Grucie takiej akcji na funkcjonariuszy PZPR, na takich agitatorów partyjnych, którzy przyjechali do Gruty namawiać, zachęcać, przymuszać do zakładania, wstępowania do spółdzielni produkcyjnej. I po tej agitacji już wyjeżdżali, oddział Lisa i Tobiasza czekał na nich i dokonano akcji zbrojnej. Otworzono ogień z karabinów maszynowych. I teraz według różnych źródeł mamy albo rannych, albo zabitych po stronie PZPR i UB, natomiast oddział Tobiasza i Lisa zero strat.
Ten proces trwał jeden dzień. Jeden z naszych mieszkańców wspomniał, że nawet jako małe dzieci tutaj zostali zaciągnięci ze szkoły, przerwano im szybciej lekcje, wsadzono ich do tej sali tutaj, w takiej widowiskowej, która w Grucie była. Tam ten proces przeprowadzono, pewnie wyroki były już, decyzje zapadły szybciej, więc tylko żeby po prostu pokazać. I to też tutaj pewnie, żeby pokazać moim dzieciom, żeby właśnie od razu, od małego też ich szkolić, żeby widzieli, że żeby nie mieli nic wspólnego właśnie z takimi ludźmi, z takimi osobami, z takimi wydarzeniami. Jeden dzień, to było 12 grudnia 1950 roku. Trzy wyroki, wyrok śmierci, wyroki więzienia, przepadek całego mienia. Później w kolejnych jakichś procesach nasi mieszkańcy także byli represjonowani. Zostali tak... Tutaj kilku mieszkańców, dla przykładu też ukaranych. Skazanie na drobniejsze wyroki, rok więzienia, roki, półtorej roku więzienia za błahe rzeczy. Tylko dlatego, że ten zamach się tutaj odbył. I odpracowywali swoje wyroki chociażby w kopalniach, przez te półtora roku ciężko pracując.
Znaczy ojciec był skazany w Grucie tylko... No, jednym ze skazanych w Grucie, bo w czasie swojej młodości, no to tak.
A za co?
Znaczy generalnie wyrok był za posiadanie łusek od amunicji. Znaleźli prawdopodobnie gdzieś tam na belku w rodzinnym domu 6 łusek i za to dostał swój wyrok. Dostał wyroki 7 miesięcy, które odsiedział.
Odsiedział czy w kopalni pracował?
Znaczy to był wyrok, wiązał się z pracą, no. I pracował w różnych miejscach. Pracował między innymi w kopalni. Na Śląsku. Rodzice bardzo mało na ten temat nam mówili. Po prostu chronili dzieci przed reżimem, bo reżim bardzo szybko wyciągał informacje od właśnie dzieci. Nie? A wtedy to skutkowało na rodziców. Także w tej chwili tu bardzo mało kto cokolwiek wie o tym, co się działo. Ojciec niechętnie opowiadał. Takie szczegóły pobytu z więzienia, właściwie z tego tylko co z życia więziennego, że miał smykałkę do prądu, no to klawiszem zakładał. Jakoś tam prąd pomalował mieszkanie. Jakoś tam się przeżył te roki, 7 miesięcy i tyle.
A te łuski to skąd się wzięły?
Trudno powiedzieć. Tutaj na gospodarstwie mojego dziadka stacjonowały jednostki remontowe. Amunicję wynoszono to od samolotów, wynoszono koszami, także tego było wszędzie pełno. Zresztą to były działania wojenne, to tak. Amunicję można było znaleźć wszędzie lub przynieść w kieszeni i powiedzieć, że się znalazło.
Czyli tata został skazany w takim pokazowym procesie po prostu, żeby nastraszyć miejscowych.
Trudno powiedzieć, czy to był proces pokazowy, nigdy nam o tym nie mówił. Mówię, znalazłem tylko w jego książeczce wojskowej. Jego jedyne zwolnienie z więzienia to jest jedyny dokument odnośnie tej sprawy, gdzie po prostu był skazany. I to trzymał jak relikwię. Prawdopodobnie go zatrzymywali, bo kilkakrotnie go zatrzymywali, bo pracując jako nauczyciel opowiadał swoim wychowankom o Katyniu. I wtedy go zawsze zamykano na 48, wracał do domu. Pozbawiono go pracy, pozbawiono go dyrektorstwa w Unii, bo był dyrektorem zakładu produkcji Lemieszy.
A zrehabilitowano tatę potem za ten wyrok więzienia?
Znaczy, później też jest taki dokument, gdzie ojciec pisał do Bydgoszczy, do Sądu Wojskowego w Bydgoszczy z prośbą o wyrok, a tam dostał odpowiedź, że w związku z tym, że odsiedział cały wyrok. Wyrok uległ zatarciu. Właściwie tyle.
No ale to nie to samo, rehabilitacja, a zatarcie.
Nie, rehabilitacji, no zresztą się nikt nie odzyskał z tej rehabilitacji. Właściwie się chyba nawet o to nie starał, ale nie wiem, dlaczego było mu to potrzebne, że wystąpił właśnie wtedy do sądu o tę dokumentację, której właściwie już nie było. Nie opowiadano w domu nigdy, nie? Jeśli cokolwiek żeśmy się dowiedzieli, to że zawsze od jakichś osób trzecich. Nigdy nie od ojca. Ojciec nigdy się tym nie chwalił. Nie było to tajemnicą, że był więziony, bo międzyczasie jeszcze był jego szwagier więziony i koledzy, także to nie była tajemnica, że odbywał karę więzienia, ale dlaczego, co, jak, po co? Nigdy o tym nie mówił.
Przecież tutaj są ludzie i starsi ludzie i co? I nikt nie chce mówić, nikt nic nie wie, nie pamięta. No przecież to na pewno było wydarzenie w tej wsi, ten proces.
Nikt nie mówi, powinny być.
Jedna osoba powiedziała nam właśnie, gdzie to było, że on był małym dzieckiem, że został tam zaprowadzony ze szkoły. Ta osoba też nie chce, żeby jakoś tutaj ta informacja, tyle możemy powiedzieć po prostu, nie?
Ale dlaczego nie chcą? Jak pan myśli? Pan tu zna wszystkich.
Nie znam, nawet czy znam.
To jest jednak spora wieś i okolica. To było 66 lat temu. Na pewno są ludzie, którzy pamiętają. Dlaczego nikt nie chce mówić?
Nie wiem, naprawdę nie wiem. Też się zastanawialiśmy, dlaczego. Bo jeszcze miałem brata i też żeśmy rozmawiali. Dlaczego? Mówię, czemu rodzice nie z nami nie rozmawiali? To był temat tabu chyba jakiś.
To rozumiem, bo się bali, że dziecko za dużo powie. Ale dlaczego dzisiaj? Dzisiaj są inne czasy.
Ale oni tu żyją w tym środowisku. Ktoś doniósł z tych ludzi. Tu było chyba z 15 osób aresztowanych w tym momencie. 15 rodzin prawdopodobnie przeżyło traumę. To nie jest tak, że... I oni do dzisiaj nie wiedzą, czy mogą cokolwiek powiedzieć. A jeśli ich ojcowie wrócili, to nie mówili tego, co tam było. A dzieci już nie wiedzą.
Pytaliśmy naszych mieszkańców Grotu, okolic, czy słyszeli o procesie, czy słyszeli o tych ludziach, i głuche milczenie, cisza. Nawet najstarsi mieszkańcy nie potrafili nam nic na ten temat powiedzieć. Słyszałem, było i to była cała dyskusja. No i z księdzem Kamilem pomyśleliśmy, że to dobry pomysł, żeby zrobić taki film dla naszej młodzieży, dla naszych mieszkańców, i zaczęliśmy szperać, wertować, szukać. I wyszła książka Wyroki sądów wojskowych na Pomorzu. Tam się pojawiło nazwisko jednego z członków oddziału, Jermaksa Władysława. I tak po nitce do kłębka przez IPN poznaliśmy głównych bohaterów, czyli Rolkowskiego Stanisława Lisa i Tobiasza Czesława Orła, i całą ich historię od walki poprzez denuncjację ich przez tajnego agenta, poprzez walkę i śmierć.
Tak jak też pan Tomasz wspomniał, nie wszyscy chcą mówić, boją się. Ja może się nie dziwię troszeczkę tym ludziom, ponieważ jak mieli po 17-18 lat, byli bardzo mocno katowani tutaj w Grudziądzu, w więzieniu chociażby. I nawet dzisiaj, w czasach, kiedy odzyskaliśmy już wolność, to opowiadały o tym, w jaki sposób sędziowie, prokuratorzy przyjeżdżali, próbowali chociażby wykazać, że są niepoczytalni, że to, co mówią, to są bajki. Przyjeżdżali do mieszkań z psychiatrami, z psychologami, żeby podpisali, że ta osoba to tam bredzi. Dlatego się boją, nie mają zaufania. I może też jest też tak, że świadkowie tych wydarzeń, czyli rodziny tych osób, bądź też sąsiedzi, boją się też mówić, bo myślę, że gdzieś u ludzi starszych jest taki problem, że ktoś siedział w więzieniu i to jest dla nich wstyd. Dla nich jest to wstyd, bo on siedział, bo dostał wyrok, to znaczy, że już jest przekreślony.
Ten ksiądz razem z nauczycielem to wszystko już mają i ode mnie, i ja dzisiaj jadę na spotkanie tam, bo jest...
Jest, emisja tego filmu, który nagrywano.
No, dlaczego pani od niego się nie dowie tego wszystkiego?
No przepraszam, pan był skazany w tym procesie, bo ja nie znam szczegółów.
No to nie musi pani, ja nie muszę pani tego...
Nie musi pan, ja tylko proszę grzecznie.
Nie, dziękuję, ja nie będę się na ten temat więcej wypowiadał.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Usiądź sobie tutaj.
Aktor?
Tak.
A kogo grałeś?
Stanisława Rolkowskiego. Grałem ucieczkę ze stodoły i zabili mnie na moście.
Pierwszy raz usłyszałeś przy okazji tego filmu o wyklętych, o niezłomnych?
Tak wcześniej nic o tym nie wiedziałem.
Nikt nie opowiadał ani na lekcjach, ani w domu?
Nie, nic o tym nie opowiadało.
Dlaczego ten Rolkowski to robił?
Bo był patriotą i chciał wolnej Polski.
Drugi aktor.
Tak, ja grałem Jana Rolkowskiego. On walczył razem z żołnierzami, ja jako ojciec po prostu pomagałem mu, ale w końcu potem nas wydali i zostaliśmy skazani, on na śmierć, ja na 15 albo 25 lat więzienia.
A wcześniej słyszałeś coś o wyklętych, czy...?
Znaczy tak, ja się interesuję, ale nie wiedziałem, że działali tutaj na naszym terenie.
A ile miał Rolkowski, ten syn, lat, jak zginął?
20 kilka, chyba 3-4, coś koło tego.
A ty ile masz lat?
W tym momencie? Aha. 16.
A myślisz, że warto było?
Tak, warto, bo to jest nasz obowiązek bronić ojczyzny. Podczas wojny każdy musi stanąć do walki. Gdyby nie oni, to może nadal bylibyśmy pod okupacją rosyjską w tym momencie. Byli patriotami, starali do walki i dobrze zrobili.
A tutaj nikt ich nie pamięta, to jak krzepili?
Z tamtych czasów. No. Teraz dużo osób nie zna historii, nie interesuje się nią.
Więc może śmierć Rolkowskiego i takich jak on była bezsensowna.
Nie pogodzili się, że po latach wojny przyszła nowa okupacja.
Jeżeli chodzi tutaj na pewno o siostrę naszego jednego głównego bohatera, to ona ma opór przed tym, że właśnie ci, którzy skazywali, którzy ją prześladowali, którzy ją torturowali, żyją do dzisiaj, mają się dobrze, mają wysokie emerytury. I to jest ten problem, że nie ma właśnie zaufania, że gdzieś jest wycofana, nie chce o tym mówić, to jest trudne. Ona żyje do dzisiaj, naprawdę. Można też w internecie znaleźć jej jedną wypowiedź.
Przed kim się otworzyła wobec tego?
Jest to tutaj członek takiego społecznego komitetu ochrony pamięci w Grudziądzu. Były tutaj działacz Solidarności. No, porządny człowiek, można powiedzieć. I właśnie przed nim tak się otworzył. On też od kilkunastu lat już prowadził badania nad tą organizacją. To też dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej udało nam się z nim skontaktować. I też nawiązaliśmy taką współpracę. Podzielił się z nami właśnie też zdobytą swoją wiedzą. My podzieliliśmy się swoją. To też nas wiele nauczyło, takie te spotkania właśnie.
Znaczy ja właśnie z panią Elżbietą Łazicką mam bardzo bliski kontakt. Ale tak do mediów to za bardzo, to co pani mówi, to potwierdzam, że nie chciałaby mówić, bo ma jakieś obawy. Ja sam pisałem, reprezentując tą organizację grudziącką. Pisaliśmy różne pisma, bo głównie nam chodziło i do dziś nam chodzi o to, żeby odnaleźć miejsca pochówku, szczególnie Rolkowskiego i Tobiasza. Na jednym z sądów rozpraw, które były w Grudziądzu i potem wiem z przekazu, z dokumentów pani Elżbiety Łazickiej, to się w ogóle nie stawiał, tylko pełnomocnik przeważnie zawsze stawiał się z dokumentem od lekarza, że nie może on się stawić, bo nie jest zdolny, bo choroba, bo tamto i to. I tak się działo i dzieje przez 20 ponad lat. Teraz nawet pani Elżbieta Łazicka dała mi dokument taki, że napisała do prokuratury, że już została przez to poniżana, jako żołnierz wyklęty, że przerzucano ją z miejsca na miejsce nawet. Rozprawy, znaczy rozprawy się działy i w Grudziądzu, i w Toruniu. Ona ma ponad 80 lat, nie jest w stanie jeździć. No i tak, fakt jest drugi, to taki, znaczy dla mnie trudno też do pojęcia, że w domu zrobiono nawet jej takie badania. Na jej psychikę, czy ona jest psychicznie zdrowa, czy nie. Ale jest zdrowa, bo widziałem dokument, że może zeznawać, ale wiem, że pani Elżbieta już nie chce. Napisała do prokuratury, że na razie na dzień dzisiejszy nie ma siły już, żeby przez 20 lat nie zrobiono prawie nic i wciąż no, przerzucano sprawy, zawieszano w koło. Także ona już traci zdrowie i nadzieję nawet.
A ona z jakiego powodu trafiła do więzienia?
No ona trafiła z tego powodu, że gdy przy tej głównej obławie chciano dopaść i Czesława Tobiasza i Stanisława Rolkowskiego, to ona, to się działo właśnie w ich zabudowaniach, bo oni w tą placówce najwięcej udzielali pomocy i gdy oni zbiegli, tam doszło też do ostrej wymiany ognia, tam zginął nawet jeden, też tam osoby ze strony tych, co zrobili milicji obywatelskiej, jak tam ktoś zginął, to wówczas aresztowano całą rodzinę. Jak aresztowano, to próbowano, znaczy tak było, że próbowano jej w oskarżeniu, aktach oskarżenia, że ona współpracowała i pomagała tej organizacji. Bo faktycznie teraz po latach była członkiem tej organizacji, ale nie zdradziła nikogo. Mając 17 lat, była 3 miesiące torturowana niesamowicie tu, w Grudziądzu. Bita do nieprzytomności. Potem dostała wyrok bodajże kilku lat więzienia za tą współpracę z tą organizacją.
Odsiedziała?
Znaczy siedziała do 56 roku, potem amnestia ją objęła, ale od 50 roku w Grudziądzu, a potem w Fordonie. No i ja na przykład znam jeszcze osoby z tej organizacji, też się wycofują, dlatego że między innymi głównie z tej organizacji osoby boją się jeszcze konsekwencji, to znaczy, bo żyją jeszcze oprawcy. Jeden z głównych oprawców, który żyje, to jest były kapitan, który wiem, ja byłem nawet na jednym z procesów obserwatorem, to się wymiguje do dziś i udaje niewiniątka. Właściwie sądy, prokuratury też nie za bardzo mają jakąś chęć. Tam w niektórych procesach takich poza Grudziądzem, no wiem, że tam był skazany, ale w tym konkretnym procesie grudziąckiej rodziny Rolkowskich, które go w sumie oskarżały o znęcanie się, torturowanie tych członków rodzin, który był przesłuchiwany w Grudziądzu w czasie śledztw, to były groźne tortury, niesamowite. Te osoby jeszcze żyją, także chyba mi się wydaje, że te osoby boją się mówić i że do dnia dzisiejszego boją się nawet konsekwencji, które być może jakieś zagrożenie czują, bo te osoby inaczej na to patrzą niż my albo ja.
Cóż może im teraz zrobić ten stary już bardzo człowiek? Nie rozumiem tego.
Znaczy to trzeba, ja znam te osoby już ćwierć wieku, które przechodziły tą całą gehennę w Grudziądzu. I gdy z nimi rozmawiam i to, co wspomniałem, znam je ćwierć wieku, ale do dziś mają do mnie zaufanie, ale nie przekazały mi wszystkiego nawet sprawy tych organizacji. Te osoby właśnie, które przechodziły gehennę tych wszystkich spraw związanych z uwięzieniem, z tymi torturami, biciem do nieprzytomności, przebywaniem z ludźmi, z nieboszczykami w celach podrzuconymi. Te osoby w tym marazmie do dziś żyją i cały czas jakby duchy tamtych czasów za nimi chodzą.
To był reportaż Duchy tamtych czasów. Jak Państwo słyszeli, zapanowała amnezja. Rozumiem, dlaczego ofiary nie chciały opowiadać o tym, co ich spotkało, bo to trauma. Trauma, która sięgała aż do końca ich życia. Właściwie też należy na pewno nie zaakceptować, ale zrozumieć, dlaczego ci, którzy donieśli, też nie chcą się do tego przyznać. Dlaczego wówczas wieś nie pytała? Pewnie się bali. Takie to były czasy. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you.
Yeah.
Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
W drugiej części wieczornych spotkań wystarczy słowo. To będzie historia kilku osób tak naprawdę, które też oczekują, przepraszam, też doznały krzywd, różnych krzywd, ale już nieco, a właściwie znacznie później niż historia opowiadana w pierwszej części, bo tu mówimy już o latach 80. Ale niezależnie od tego, kiedy to się działo, ofiary nie doczekały się prośby o wybaczenie. Wystarczy słowo.
Nie każdemu jest dana szansa, żeby w jakiś sposób tam oczyścić się, żeby stanąć w prawdzie przed sobą. Nie każdy SBK ma taką. Ja myślę, że każdy z nich ma w swojej głowie taki dylemat. Jeżeli nie ma, no to cały czas ucieka przed różnymi pytaniami, które pewnie się w ich głowie pojawiają, ale chyba nie tak do końca i nie każdemu się to udaje do końca życia.
Podczas tego rozpytania kazano mu także rozebrać się do naga. W ten sposób kazano wykonywać przysiady. Przed rozebraniem grożono mu także pałką milicyjną. Już po tychże przysiadach pozwolono mu założyć majtki, ale jednocześnie kazano przełożyć się przez krzesło i w tej pozycji miał odpowiadać na pytania.
Nigdy nikomu nie wyrzuciłem krzywdy, ani moralnej, ani psychicznej, ani fizycznej.
Liczyłem, że oni powiedzą prawdę, że dołożą swoją cząstkę, może nie zaszczytną, ale że w ten sposób w jakimś sensie będą mogli się zrehabilitować. A na razie nic. No, w tym momencie się, można powiedzieć, czuję rozczarowany.
Tak jakby, no, jest takie zlekceważenie, jakby, że praktycznie nie ma chęci do tego, żeby przedstawić, dlaczego brało się udział w tym. Nie wiem, dla pieniędzy, dla rodziny, dla jakichś tam aspiracji. Mam takie odczucie, jakby przez te 20 lat oni jakby nie uczestniczyli w tym, co się dzieje, jakby nie było żadnych jakichś tam ocen historycznych systemu komunistycznego.
Obywatelki i obywatele, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Wojciech Polak, jestem pracownikiem UMK, w Toruniu profesorem w Instytucie Politologii. Gazy łzawiące, petardy świdrujące, takie, które jak leciały, to się wydawało, że bomba leci na ciebie, akustyczne, z jakimś magnezją, jakieś bomby rozświetlające teren. Helikopter, który dwie smugi jakichś gazów psychochemicznych pozostawiał za sobą. Straż pożarna lejąca ludzi wodą. No, działy się rzeczy niesamowite. Dziewczyny chodziły z torbami, z nasypów kolejowych kamienie roznosiły i każdemu do ręki dawały. Potem zomowcy zaczęli petardami z gazem strzelać na wprost, więc to były straszne widoki, jak ludzie z twarzami rozbitymi takimi petardami, ociekającymi krwią. Co pewien czas widać było kogoś, kto dostał na wprost. No więc przeżycia były niesamowite. Ten gniew, ten taki spontaniczny, ta chęć ocalenia Solidarności, ocalenia tego, co się zdobyło w ciągu tych 16 miesięcy była olbrzymia wśród ludzi. A następnego dnia rano było dosyć spokojnie. Wracałem przez Bydgoszcz do Torunia. Mogłem zaobserwować już, że rodzi się podziemie. Jak wyjrzałem z pociągu, gdzie siedziałem już w przedziale, wyjrzałem przez okno. Podszedł do mnie człowiek, miał w ręku neseserek, otworzył ten neseserek, w nim były równo ułożone, wydrukowane ulotki. Wręczył mi z jakąś dobrą setkę. Schowałem do kieszeni, do wewnętrznej kieszeni w palcie przywiozłem je do Torunia. Potem miałem dużą satysfakcję, te ulotki powielili w kilku tysiącach egzemplarzy. Zrozumieliśmy, że trzeba się uspokoić, trzeba tą działalność prowadzić w sposób długofalowy.
Tu Radio Solidarność Toruń.
Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej, czwartej audycji. Celem walki prowadzonej przez Solidarność od 13 grudnia 1981 roku było doprowadzenie do ugody narodowej niezbędnej dla procesu wyprowadzania kraju z kryzysu społeczno-politycznego, gospodarczego i moralnego.
Jan Hanasz, jestem pracownikiem Centrum Badań Kosmicznych. Byłem również członkiem szefostwa regionalnej władz Solidarności.
Odwołanie stanu wojennego. Po drugie, zwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Po trzecie, podjęcie rozmów z kierownictwem Solidarności z Lechem Wałęsą na czele.
Balonowe radio to jest właśnie nasz toruński wynalazek i chyba jedyny w Polsce, który polegał na tym, że trudno było kupić balon, powiedzmy, w tamtych czasach. Dzisiaj łatwo, ale wtedy było bardzo trudno. Zamiast balonów używaliśmy dętek do piłek plażowych. No i tą dętkę napełnialiśmy do 60 cm i 6 takich dętek na sznurkach połączonych, prawda, unosiło 300-gramowy nadajnik. Czasami Służba Bezpieczeństwa nas zagłuszała. Ale to zwykle nie od początku, tylko trochę później, także można było nadać tam 5, 8, 10 minut audycji. Były obławy oczywiście. Próbowano zablokować wszystkie szosy wlotowe do Torunia. No i oczywiście myśmy trafili na taką obławę. Pełno było zieleni tam, prawda, bo to było i ZOMO, i policja, i SB, wszystko. Trudno sobie wyobrazić, dziesiątki samochodów i tych funkcjonariuszy. No i oczywiście nas przepuścili, bo byśmy nic przy sobie nie mieli. Natomiast jechali aktywiści z zarządu miejskiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, coś takiego było. I oni wzięli części telewizora. No i natychmiast postawili twarzą do ściany. No i oni oczywiście się tłumaczyli, że oni są aktywistami. Długo to trwało. Funkcjonariuszy przekonali. Dopiero interwencja, o którą prosili towarzysza Zygmunta Grochowskiego, szefa Służby Bezpieczeństwa w Toruniu, rzeczywiście wystarczyła do tego, żeby ich tam po jakimś czasie puścili. Także tego rodzaju rozmaite historie by miały miejsce, ale faktycznie w pewnym momencie przeczytaliśmy w gazecie notatkę, że jeden z takich naszych balonowych nadajników znaleziono gdzieś na południu Polski. No i mieliśmy również informacje kanałami poprzez Służbę Bezpieczeństwa, bo mieliśmy też swoich ludzi tam, którzy nam powiedzieli, że również jeden z balonów wylądował na Białorusi i oczywiście nadajniki znalazły się w rękach Służby Bezpieczeństwa i w tym momencie właściwie uznaliśmy, że tego rodzaju metoda już jest dosyć niebezpieczna.
Zasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę strajków. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Są granice, których przekroczyć nie wolno.
Od 80 roku w wielu zakładach, szkołach wieszano krzyże. Jednym z takich miejsc była szkoła w Miętnym koło Garwolina. No i jak przyszedł stan wojenny, zaczęła SBC-ja ściągać te krzyże. Uczniowie zaprotestowali przy wsparciu rodziców, przy wsparciu księdza miejscowego. Tą szkołę spacyfikowało ZOMO. My słyszeliśmy o tym, czytając prasę podziemną, my słyszeliśmy o tym. Zaproponowano nam zrobienie akcji solidaryzowania się z tamtymi uczniami z tego Miętnego w 1984 roku. Zaczęła się ta akcja. Z Markiem byliśmy jak gdyby takimi organizatorami tej siatki kolportażu wśród kolegów z różnych szkół średnich Torunia. Rozprowadziliśmy plakaty, które miały wzywać do solidaryzowania się z uczniami z Miętnego. No i rozwiesiłem te plakaty, przyszedłem na lekcję, tam sobie załatwiłem jakiś kwit usprawiedliwiający, dlaczego się spóźniłem na lekcję. Po czym pod koniec lekcji przyszedł dyrektor i wypytał nauczycielkę, kto wychodził. Okazało się, że kolega i ja. Dyrektor nas wezwał do gabinetu, tam już był esbek i zapakowali nas wtedy do Nyski. My przestraszeni zawieźli nas na komisariat na Bydgoską. Wzięto odciski palców i dokonano takiej dokładnej rewizji. No i tam mnie właśnie straszyli, że tutaj skończę jak Grzesiu Przemek. I ja wymyśliłem im taką historię, że gdzieś tam od kogoś dostałem jakieś plakaty, że kazał mi to wywiesić, ale ja nie wiem kto to jest, co jest. I ja to faktycznie robiłem, nie wiem od kogo. No i przy którymś takim mówieniu, powtarzaniu przeze mnie po raz kolejny tej historii, wkurzył się, bo on był tym złym wujkiem i zaskoczył mnie, ponieważ szepnął mnie w twarz. Mówi, a kto z tobą na religię chodzi z budowlanki? No ja w swojej naiwności, nie czując w tym momencie, nie wiem, związku, będąc przestraszony, wymieniłem Marka nazwisko. Czułem się jak ktoś, kto pękł po prostu. No to było dla mnie jako chłopaka trudne. Trudne, dlatego że no, z Markiem byliśmy i jesteśmy do dzisiaj bardzo blisko jako koledzy. Przyjaciele i no nie wiem, znaliśmy się od praktycznie można powiedzieć pierwszej klasy szkoły podstawowej i no sypnięcie kolegi to było takie trudne przeżycie. Nie jest łatwe, na pewno. Nie jest łatwe w sensie po prostu takim ludzkim, nie? Ja wiem, że Marek mi wybaczył, bo no rozmawialiśmy na ten temat, ale no on przeze mnie ucierpiał. Ja o tym wiem do dzisiaj, nie? To jest tak mówię, no. A mnie później przebieg historii mojego życia jakoś tak spowodował, że jakieś sprawy moralne są dla mnie ważne. I to w takich kategoriach rozpatruję, nie? Swojego jakiegoś takiego ulegnięciu sile i swojemu strachowi.
On tego samego dnia mi powiedział o tym, że mówił o mnie i ja, no, wtedy już wiedziałem po prostu, dlaczego zostałem zatrzymany, ale jakoś tak nigdy no, nie miałem tutaj takiego odczucia, jakiegokolwiek żalu.
Dla mnie, tak jak mówiłem, jest to jakaś taka sprawa moralna przede wszystkim. W tamtym czasie nie przyszło mi do głowy, że może być tak, że ci, którzy w jakiś sposób mnie tam szykanowali, siądą naprzeciwko mnie w sądzie. I to jest takie doświadczenie, że coś, co niemożliwe się wydaje jednak po czasie możliwe. Że należy wierzyć w rzeczy czasami może racjonalnie do obalenia w danym momencie, ale powinno się wierzyć, że gdzieś tam sprawiedliwość wyjdzie. Pewnie nie zawsze tak jest, ale akurat w tym przypadku to dla mnie jest takie doświadczenie. Myślałem, że goście w kontekście tych 20 lat, tego co się stało, nie wiem, ostatnich wydarzeń typu, nie wiem, śmierć papieża, typu, nie wiem, no, zmiana w ogóle jakiejś tam chyba mentalności w wielu sytuacjach Polaków, spowoduje, że zaczną mówić prawdę. A oni nie. I to mnie najbardziej, że tak powiem, boli. To będę chciał powiedzieć na koniec sprawy w swoim, że tak powiem, słowie.
Nigdy nikomu nie wyrzuciłem krzywdy, ani moralnej, ani psychicznej, ani fizycznej.
Te oczekiwanie też wynikało z tego, że pan i pan jakby sprawowali funkcje publiczne teraz, do niedawna sprawowali, więc pan był rzecznikiem prasowym tutaj toruńskiej policji, jakby
chyba zastępcą szefa sekcji prewencji.
Tak, tak.
I szkolił chłopaków do tego, żeby trzymali porządek na jakichś publicznych imprezach. No tak, taki przeskok dziwny troszeczkę, nie? Tak samo w przypadku, który jeszcze niedawno był ławnikiem w sądzie pracy.
Tak, czyli to byli ludzie, którzy się jakoś tam nie schowali. że praktycznie oni cały czas w tej społeczności w sposób aktywny uczestniczyli. I w tym momencie no jakby no to oczekiwanie nasze, że jednak wytłumaczą się, no jest uzasadnione.
Wtedy strach był chyba motywem ich działania i narzędziem zarazem, a w tej chwili chyba się boją, nie wiem, kolegów przełożonych dawnych, może samego siebie sprzed lat.
To był reportaż pod tytułem Wystarczy słowo.
Polskie Radio PIK.
Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still, I find it hard to depart this big city life. Big city life. Me try forget my pressure, naive up no matter what. Me try. Big city life.
Kończą się wieczorne spotkania. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
He was a very special, warm and gentle person who put music in the world and spoke in rhyme. And it hurts me that I never really knew him, 'cause all it would have taken was some time. You know he always seems to be there when I stumble, and when mountains got too steep for me to climb, and it tears me up to think I never touched him, 'cause all it would have taken was some time. Yeah. Ain't that just the way that life goes down, 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 moving way too fast or much too slow. Too fast or much too slow.